Rozpoczynamy serwis informacyjny. Rząd przyspiesza luzowanie niektórych obostrzeń. Tydzień wcześniej niż zapowiadano, bo już 21 maja pójdziemy do kin, teatrów i filharmonii. 28 maja ruszą z kolei kluby fitness, baseny, siłownie oraz solaria. Cały czas będzie obowiązywał reżim sanitarny, zastrzegł, ogłaszając tę decyzję, premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji w Centrum Zdrowia Dziecka szef rządu poinformował o modyfikacjach w planie znoszenia obostrzeń ogłoszonym na ten miesiąc.
Przyspieszamy otwarcie kin, teatrów, filharmonii, instytucji kultury o jeden tydzień, a dokładnie o 8 dni, na 21 maja, tak żeby w reżimie sanitarnym, co warto podkreślać non-stop, można było wcześniej te działy życia społecznego, społeczno-gospodarczego już uruchamiać. Ale także zdecydowaliśmy o jeden dzień przyspieszyć otwarcie, które wcześniej zasygnalizowaliśmy od 29 maja, przesunąć na 28 maja, bo jesteśmy w stałym dialogu z różnymi branżami.
Premier zaapelował o rozważne korzystanie z tego powrotu do normalności. Ponowił także apel o rejestrację i szczepienie się, by uniknąć na jesieni czwartej fali zachorowań. Powiedział też, że już wkrótce będzie możliwość szczepienia 16- i 17-latków. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki chce, by Wyższa Izba Parlamentu zajęła się ratyfikacją Funduszu Odbudowy 27 maja. Senatorowie PiSu chcą z kolei, by odbyło się to jeszcze w tym tygodniu. Kwestia ratyfikacji pojawiła się w środę na konwencie seniorów. Senatorowie PiSu relacjonowali, że marszałek zaproponował wprowadzenie tematu pod obrady na bieżącym posiedzeniu, ale po dwutygodniowej przerwie. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk ocenił, że po raz kolejny mamy do czynienia z obstrukcją w Senacie.
Pod pozorami rozpatrywania ustawy na tym posiedzeniu odwlekamy ratyfikację o kolejne ponad 2 tygodnie. To jest działanie skandaliczne, niezgodne z polską i europejską racją stanu. Będziemy wnioskować jako Klub Prawa i Sprawiedliwości o przerwę, taką, w której zostaną zwołane przez marszałka Grodzkiego komisje, bo marszałek Grodzki ma takie kompetencje, ażeby komisję pilnie zwołać. Kilka godzin wystarczy, ażeby tą sprawę przedyskutować i przyjąć na komisję ustawę ratyfikacyjną bez poprawek. To umożliwi wprowadzenie ustawy ratyfikacyjnej do obrad tego posiedzenia, ale jeszcze w tym tygodniu.
W ubiegły wtorek Sejm uchwalił ustawę ratyfikacyjną dotyczącą decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Teraz musi się nią zająć Senat. Ratyfikacja jest niezbędna do uruchomienia Funduszu Odbudowy po pandemii. Sposób wydatkowania środków z tego funduszu opisuje Krajowy Plan Odbudowy, który rząd skierował do Komisji Europejskiej. Skarb Państwa będzie miał docelowo 50% w PKN Orlen, które zostanie powiększone o Lotos i PGNiG. Poinformował o tym wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Ma to zabezpieczać przed ewentualnym wrogim przejęciem. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Budowa koncernu multienergetycznego zdolnego do wielkich inwestycji w zieloną transformację wkracza w finalną fazę. Orlen wraz z Ministerstwem Aktywów Państwowych potwierdziły strukturę transakcji połączenia Lotosu i PGNiG z grupą Orlen. Jej finalizacja oznacza powstanie silnego podmiotu o rocznych przychodach na poziomie około 200 miliardów złotych, skutecznie konkurującego na europejskim rynku. Transakcja przejęcia Lotosu i PGNiG będzie bezgotówkowa. Akcjonariusze przejmowanych spółek dostaną nowe akcje Orlenu. Skarb Państwa podniesie swoje udziały do 50%, co zabezpieczy między innymi przed ewentualnym wrogim przejęciem, wskazuje wicepremier Jacek Sasin.
Dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że Lotos i PGNiG to są firmy z większościowym udziałem kapitału Skarbu Państwa. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o Orlen. W tym przypadku ten udział Skarbu Państwa we własności Orlenu to jest około 27%. W efekcie tej transakcji, o której dzisiaj mówimy, wiemy, dojdzie do podniesienia poziomu udziału Skarbu Państwa we własności tego nowego połączonego koncernu do poziomu 50%. To zagwarantuje Skarbowi Państwa decydujący wpływ na tą firmę, zagwarantuje w możliwości sprawnego zarządzania, ale również zlikwiduje te niebezpieczeństwa, które mogłyby się pojawić związane z ewentualnym wrogim przejęciem.
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oświadczył, że na transformację energetyczną potrzebne są miliardy, a można je pozyskać tylko poprzez połączenie. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Minęło 40 lat od zarejestrowania niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Wydarzeń upamiętnił w środę IPN. W południe otwarto w Warszawie ogólnopolską wystawę pod tytułem Tu rodziła się Solidarność Rolników. Prezes IPN-u Jarosław Szarek w swoim wystąpieniu przypomniał wydarzenia sprzed 4 dekad.
40 lat temu w tym miejscu zebrały się tysiące ludzi, rolnicy, którzy przybyli tutaj z całej Polski. Przyszli, aby złożyć wieniec pod grobem nieznanego żołnierza. Wcześniej cieszyli się rejestracją Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Solidarność w Sądzie Najwyższym. Później była msza święta w katedrze. Ten szlak, którymi przeszli 40 lat temu rolnicy, wyznaczał ich kierunek działania w tamtym czasie.
Po południu z udziałem prezesa IPN-u odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku Domu Chłopa przy Placu Powstańców Warszawy. To tam mieściła się pierwsza siedziba Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność, które zarejestrowano 12 maja 1981 roku. Czechy zamierzają ułatwić Polkom zabijanie dzieci nienarodzonych. Kraj ten jest od lat celem tak zwanej turystyki aborcyjnej, między innymi obywatelek naszego kraju. Obecnie w czeskim parlamencie procedowana jest poprawka, która ma ustalić warunki, na jakich obywatelki innych państw, w tym Polki, mogą dokonać zabójstwa dziecka poczętego. Do sprawy odniosła się w telewizji Trwam Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Przytoczyła przy tym ostrzeżenie zamieszczone na stronie jednej z czeskich klinik aborcyjnych, które pokazuje prawdę o całym procederze.
Takie praktyki wykonywane w domowym zaciszu, tu jest mowa o aborcji farmakologicznej, najczęściej kończą się na wizycie w szpitalu lub na pogotowiu w celu dalszego oczyszczenia macicy, a tego właśnie chce pacjentka uniknąć. Ponadto decydując się na zabieg z użyciem tabletek wczesnoporonnych, trzeba zapoznać się obowiązkowo ze skutkami ubocznymi i być na nie przygotowanym. Ja zapytam, jak to się ma do tej narracji, którą wciskają nam feministyczne, skrajnie lewicowe środowiska? Jak to się ma do narracji Unii Europejskiej, która chce wymusić po prostu na wszystkich krajach członkowskich zalegalizowanie tak zwanej aborcji domowej? Prawdopodobnie czeska klinika napisała te słowa też po to, żeby sobie zrobić dobry marketing, tak? To znaczy, no, im mniej aborcji farmakologicznej, tym więcej klientek w ich ośrodku.
Głos w sprawie zmiany tak zwanego prawa aborcyjnego w Czechach zabrała m.in. polska ambasada w Pradze. Nasi dyplomaci zwrócili uwagę, że taka zmiana prawa jest niefortunna z punktu widzenia wzajemnych relacji i może skłaniać polskich obywateli do łamania prawa obowiązującego w Polsce. W Strefie Gazy i na zachodnim brzegu Jordanu może dochodzić do zbrodni wojennych, ogłosiła prokurator generalna Międzynarodowego Trybunału Karnego. Prokurator zaapelowała o zaprzestanie przemocy, która obecnie eskalowała w tym regionie. W trwającym od poniedziałku ostrzale rakietowym izraelskich miast prowadzonym ze Strefy Gazy przez rządzące enklawą Hamas zginęło co najmniej 6 Izraelczyków. Są też ranni. Z Gazy wystrzelono ponad 1050 rakiet. W odwecie izraelska armia uderzyła na cele w Gazie. Jest wielu zabitych i rannych. Wśród zabitych są wyżsi rangą dowódcy Hamasu. Sytuację komentował w Radiu Maryja generał Roman Polko, były dowódca GROM.
ta eskalacja bardzo niepokoi, aczkolwiek no niestety trzeba to powiedzieć, że nie mamy do czynienia z niczym nadzwyczajnym. Właściwie od 25 lat jest prowadzony taki intensywny proces pokojowy, który na razie nie przyniósł żadnych rozwiązań, a Izrael jest atakowany, czy to przez Hamas, czy przez Hezbollah, czy przez inne jakieś organizacje terrorystyczne, które są, jak widać, mocno uzbrojone, bo dysponują już nie kilkoma, ale tysiącami wręcz rakiet i ta żelazna izraelska kopuła, która w 90% rzeczywiście jest skuteczna i jest mocna, no przy tak zmasowanym ogniu jednak rakiety przepuszcza i po prostu ludzie giną. Jest to ogromny problem.
Do eskalacji przemocy na Bliskim Wschodzie doszło po zamieszkach między Palestyńczykami a izraelskimi służbami bezpieczeństwa we wschodniej Jerozolimie. Według MSZ Rosji Hamas jest gotowy przerwać działania wojenne wobec Izraela na zasadzie wzajemności i przy nacisku międzynarodowym na ten kraj. Rosyjski resort miał przeprowadzić rozmowę z przedstawicielem władz organizacji. Ojciec Święty Franciszek przypomniał, że 13 maja przypada 40. rocznica zamachu na świętego Jana Pawła II. On sam podkreślał z głębokim przekonaniem, że swoje ocalenie zawdzięczał Matce Bożej Fatimskiej, zwrócił uwagę papież. W środę w Watykanie po raz pierwszy od ponad pół roku audiencja generalna odbyła się z udziałem wiernym w reżimie sanitarnym na dziedzińcu świętego Damazego. Ojciec Święty witał się ze wszystkimi i błogosławił. Zwracając się do Polaków, przypomniał ważną dla nas rocznicę.
Jutro przypada wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Fatimskiej, a także 40. rocznica zamachu na życie świętego Jana Pawła II tutaj nieopodal na placu. On sam podkreślał z głębokim przekonaniem, że swoje ocalenie zawdzięczał Fatimskiej Pani. To wydarzenie uświadamia nam, że nasze życie i dzieje świata są zawsze w ręku Boga. Zawierzmy niepokalanemu sercu Maryi Kościół, samych siebie i cały świat. Prośmy w modlitwie o pokój, o ustanie pandemii, o ducha pokuty i nasze nawrócenie. Serca Wam błogosławię.
W katechezie Ojciec Święty mówił na temat modlitwy chrześcijańskiej, która, jak podkreślił, jest darem Bożej łaski oraz naszą odpowiedzią, jaką dajemy Bogu. Papież zaznaczył, że nie jest ona łatwym zadaniem. Nie zawsze podczas modlitwy potrafimy myśleć do końca o Bogu. W tym kontekście Ojciec Święty zwrócił uwagę, że mistrzowie duchowości podkreślają, że naszą modlitwę powinna przenikać pokora, wytrwałość i zaufanie. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.